a teraz łączymy się ze Zbigniewem Stefanikiem. Dzień dobry panu.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
Co słychać we Francji, bo dochodzą nas informacje o protestach przeciwko polityce Emmanuela Macron.
Tak, faktycznie zdaje się, iż ruch kontestacyjny reform podjętych przez rządzących nad Sekwanową organizuje się. Jednakże na tym etapie trudno będzie protestującym zatrzymać reformy wprowadzane przez urzędującego prezydenta i podległy mu rząd, albowiem ruch ten jest podzielony, wewnętrznie podzielony, a zdaje się również, iż jego liderzy na tym etapie zajmują się bardziej walką pomiędzy sobą o polityczny związkowy leadership, nieżeli protestami. Kolejną słabością tego ruchu protestacyjnego jest niewątpliwie, iż ruch ten nie jest spójny. Jest to ruch, który właściwie protestuje branżowo, nie ma tutaj wspólnych protestów, co powoduje, że protesty te nie są w żaden sposób na tym etapie w stanie przeszkodzić Emmanuelowi Macronowi w wprowadzaniu swoich reform. Wiadomo również, że na początku przyszłego roku, zapewne na wiosnę, czeka nas kolejna fala reform. Będzie to reforma emerytalna, reforma szkolnictwa wyższego, reforma ubezpieczeń społecznych. To wszystko już rząd zapowiedział. Tak więc będzie należało poczekać właściwie na początek przyszłego roku, aby sprawdzić, czy rządzący będą również w stanie wprowadzać swoje reformy z tak wielką łatwością, nie napotykając większego oporu społecznego. Warto również dodać, iż Emmanuel Macron używa właściwie tutaj metody polegających na dwóch filarach. Z jednej strony prowadzi on konsultacje z tymi związkami zawodowymi, które są bardziej skłonne do reformy, jeżeli związki takie jak CGT czy też FO, bardziej związane ze skrajną lewicą. Mówię tutaj o związku CRTT, w związku CFTC, związki, które właśnie negocjują z rządem pakiety reform, aby wynegocjować pewne ustępstwa. Z drugiej strony Emmanuel Macron używa technikę tak zwanych kontrolowanych gaw. Otóż raz po nieraz po prostu krytykuje on bardzo ostro protestujących, jak i również ci, którzy są przeciwni tych reform. Podam dwa przykłady. Jakiś czas temu Emmanuel Macron udzielił wywiadu telewizji CNN, w którym powiedział, iż wprowadzi on swoje reformy wbrew protestującym, ale również wbrew leniom, ekstremistom i cynikom. Zaś kilka dni później Emmanuel Macron przy rozmowie z pewnym prezydentem regionu francuskiego powiedział, że ci pracownicy, którzy utracili zatrudnienie, zamiast czynić niepokój na ulicy, powinni sobie poszukać innego zatrudnienia. Tak więc tutaj te, jak możesz domyślać się, kontrolowane gafy służą właściwie jednemu celowi. Otóż chodzi o to, aby podzielić Francję na dwa obozy. Z jednej strony ma być Francja ludzi pracujących, ludzi zarabiających, płacących podatki. Z drugiej strony Francja tych ludzi, których nie pracują, którzy podatków nie płacą, nie chcą ich płacić. Francja tych ludzi, którzy protestują, czynią niepokój na ulicy. Zdaje się, iż ten zabieg, technika jest dość skuteczna, albowiem tu we Francji trafia na podatny grunt. I nawet kiedy rozmawia się prywatnie, z Francuzami, pytam ich, co myślą o tej strategii. Francuzi, ci, z którymi rozmawiam, są zadowoleni, ponieważ twierdzą oni, iż właściwie Francuzi potrzebują takich wypowiedzi, aby zostać zmobilizowani, a druga strona potrzebuje to usłyszeć, aby właściwie też również się zmobilizować. Tak więc zdaje się, że Emmanuel Macron znalazł właśnie taką dość skuteczną strategię, aby mobilizować tą grupę Francuzów, która chce reform nad Sekwaną. Tak pytanie, jak długo ta grupa Francuzów będzie go popierała, albowiem od skuteczności efektów tych reform, jak również i konsekwencji, będzie zapewne zależało poparcie dla Emmanuela Macrona w przyszłych miesiącach, być może latach. Warto również dodać, iż rok 2018, po roku wyborczym, jakim był rok 2017, rok 2018, czyli następny rok, będzie rokiem bez wyborów. Tak więc będzie to ten rok, gdzie Emmanuel Macron będzie mógł wprowadzać swoje reformy, nie zważając na skutki poparcia społecznego, jak i również na wybory. Kolejny test wyborczy dla La République en Marche w roku 2019. Jednakże warto przy tym zauważyć, iż La République en Marche za kilkanaście będzie miała nowego przywódcę, albowiem podczas kolacji zorganizowanej dla najbliższych współpracowników z La République en Marche, Emmanuel Macron poinformował, że będzie on popierał na stanowisko przewodniczącego tego obozu politycznego dotychczasowego rzecznika rządowego, czyli Christophe'a Castanera. Tutaj ma odbyć się kongres w Lyonie 18 listopada bieżącego roku, La République en Marche, gdzie dojdzie do wyboru nowego przewodniczącego, jednak zdaje się, że na tym etapie Castaner zostanie tym przewodniczącym, jest to tylko formalność, bowiem dostał on poparcie urzędującego prezydenta. Jednakże komentatorzy zauważają, że Emmanuel Macron, popierając oficjalnie Castanera na przewodniczącego swojego obozu politycznego, być może popełnił duży błąd wizerunkowy, albowiem właściwie uczynił to, co czynili jego poprzednicy, co uczynił François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, też François Mitterrand. Namaścił on politycznie swojego następcę, co spowoduje, że być może będzie trudno mu w przyszłości bronić tezy, jako jest on prezydentem odnowy, prezydentem wprowadzającym nową jakość polityczną nad Cekwaną. Tak więc tutaj czas pokaże.
Czas pokaże, jak będzie to wyglądało. Pan Zbigniew Stefanik w Paryżu będzie śledził, a my będziemy dzwonić i dowiadywać się. Bardzo serdecznie dziękujemy za wiadomości ze słodkiej ciągle jeszcze Francji.
Dziękuję bardzo.
Nowym gościem jest Krzysztof Sitarski, poseł Kukiz 15, no i inżynier górnictwa. O co chodzi z tymi deputatami węglowymi?
To co, zaczniemy od górniczego? Szczęść Boże.
Szczęść Boże, oczywiście, daj Boże.
Z deputatami jak to wygląda? No po prostu powstała specustawa, uchwalona całkiem niedawno przez Sejm, weszła
to
w życie.
Mamy takie żółte i trzeba do niego trochę bliżej się podsunąć.
Nie ma problemu. Weszła w życie we wtorek. W bieżącym tygodniu mówi ona o rekompensatach, czyli mówiąc pokrótce o odszkodowaniach, żeby tu nie mylić jednej rzeczy, bo ludzie myślą, że jest znowu jakaś dodatkowa gratyfikacja dla emerytów górniczych, absolutnie nie. Po prostu państwo powinno respektować prawa nabyte i takim prawem było prawo deputatu na emeryturze. Górnicy przechodzący na emeryturę posiadali takie prawo. Niestety poprzednia ekipa rządząca przestała te prawo respektować i spółki górnicze zaczęły uchwałami bądź różnymi innymi możliwościami wypowiadać emerytury. Finalnie emeryci, którzy takie prawo mieli nabyte, nie otrzymywali ani deputatu, ani w formie finansowej bądź fizycznej. Mało tego, doszło do tego, że pracownicy kompanii węglowej, katowickiego holdingu węglowego, czy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, byli pozbawiani, że tak powiem, prawa do węgla po przejściu na emeryturze. Powiem, jak to wyglądało w praktyce. Po prostu jest pan pracownikiem kompanii węglowej. W latach 2014 pewnego dnia przychodzi informacja, że wszyscy pracownicy mają podpisać aneks do umowy o pracy. Dostaje pan ten aneks. W aneksie jest zaznaczony punkt, w którym mówi, że po przejściu na emeryturę zrzekam się prawa do deputatu w trybie 3-miesięcznym. Jeżeli tego nie podpiszę, zostaje wypowiedziana umowa o pracy. Czyli dobrowolny przymus. To był po prostu szantaż ze strony spółek górniczych i tak się to odbyło w kompanii węglowej za rządów PSL-u, prawda, bo w tamtym czasie PSL rządził węglem na Śląsku i przyzwoleniem Platformy. Druga sprawa, no i te osoby są wykluczone do nadal. To zaskutkowało tym, że w chwili obecnej ustawa, która została wprowadzona, nie obejmie 12 tysięcy osób, bo inne zarządy, na przykład Katowicki Holding Węglowy, podjął to uchwałą, czyli nie było, ale generalnie efekt końcowy był ten sam, że wykluczono 12 tysięcy osób, które nie mogą nawet się starać o tą rekompensatę. A osoby, które mogą tą rekompensatę uzyskać, ją uzyskują. Jest to potężne wyzwanie, 235 tysięcy uprawnionych szacunkowo, ponad 30 punktów przyjmowania wniosków. Oczywiście ludzie szturmem zdobywali punkty składania wniosków. Ta fala kulminacyjna powoli zaczyna przychodzić, ale naprawdę trzeba było interweniować. Sam interweniowałem w jednym momencie, żeby zmienić punkt lokalizacyjny, bo po prostu budynek w jednym z miast na Śląsku był na tyle ciasny, że ludzie stali na parkingu i w ciasnych klatkach schodowych. Znalazłem
no to są starsi ludzie, pogoda tak, jest jaka jest.
Tak, że dokładnie. I tutaj znalazłem największy budynek, który był w mieście. i praktycznie jadąc do Warszawy na Sejm przez 3 godziny załatwiałem, wie pan, z Urzędem Miasta, z Polską Grupą Górniczą.
Jakie to są i tak dalej. Sumy?
To jest jedna kwota, to jest kwota 10 tysięcy złotych na rękę. Ustawą jest zapisane, że to
razy
jest...
Razy 200 tysięcy?
235, 2 miliardy 350 milionów złotych. No tutaj oczywiście te 10 tysięcy, które tym ludziom jest wypłacane na konto bądź przekazem pocztowym, jest wolne od wszelkich obciążeń fiskalnych. Czyli to nie jest żadne brutto, po prostu tyle dostają, ale je warunkuje się też to z życzeniem do dalszego prawa do węgla w przyszłości. Czyli jest to jakby takie pyrrusowe zwycięstwo, no ale jednak jakaś kwota jest. Widząc po tak dużym zainteresowaniu, jak te punkty są oblegane, naprawdę ludzie czekali na takiego typu rozwiązanie. Oczywiście kto nie chce rezygnować z tego prawa do deputatu, który miał nabyty, zawsze może iść dalej drogą sądową, jest to dłuższe, uciążliwsze i taka możliwość dalej istnieje. No tutaj ja też pytałem właśnie o te wykluczenie tych 12 tysięcy pracowników zmuszanych do tego rezygnacji pozornie dobrowolnej ministra górnictwa. No i on wyraził nadzieję, że w przyszłym roku, jeżeli kondycja spółek węglowych pozwoli, to po prostu te 12 tysięcy osób będzie obsłużonych albo będzie próba, że tak powiem, obsłużenia ich przez spółki węglowe. No niestety Polska Grupa Górnicza w tym przypadku na ten moment nie jest w stanie, bo to by położyło przedsiębiorstwo takie rozwiązanie. Więc zobaczymy, co czas przyniesie. Jeżeli ceny węgla nie ulegną zmianie na niekorzyść, a fedrowanie będzie w lepszym stopniu uskuteczniane, no to w tym momencie jest jakaś jeszcze szansa, nadzieja na te osoby, które tego deputatu już nie mogą otrzymać w tej chwili obecnej, w tej chwili prawnej.
Ceny węgla spadają w tej chwili, tak przynajmniej pokazują różnego rodzaju wskaźniki, chociaż...
Zależy którego, bo teraz tu trzeba określić jedną rzecz. Węgiel energetyczny stosowany w energetyce konwencjonalnej i przemysłowej, jeszcze jest węgiel koksowy, prawda? I tutaj węgiel koksowy ma się świetnie, tutaj poza tym Jastrzębska Spółka Węglowa jest producentem praktycznie już powoli monopolistą na rynkach europejskich, ma bardzo wysokie, dobre ceny, dobry produkt i powoli to już nie jest węgiel koksowy, można by powiedzieć węgiel energetyczny jest ubocznym powoli produktem Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Faktycznie, węgiel koksowy służy do produkcji stali.
Znaczy finalnie do koksu, a koks do stali. To taka kolejność i już mało tego, jest węgiel koksowy wpisany na listę produktów strategicznych Unii Europejskiej, co po prostu przy histerii dekarbonizacyjnej w Europie to i tak jest sukces, że po prostu uwzględniono, bo jednak hutnictwo jest priorytetem Unii Europejskiej. No a co do węgli energetycznych, no mamy niedobór na rynku, też wynikający z tych zaniedbań przez poprzednie lata. Odbudowa frontów eksploatacyjnych musi trwać i to się dzieje, ale to nie będzie z dnia na dzień. No i jest
ten
walka.
Ten PSL, który zarządzał kopalniami.
No POPSL, tak by trzeba powiedzieć w tamtym czasie, prawda? Oczywiście oni się teraz nie przyznają jeden do drugiego. Wie pan, ja kiedyś w jednym ze śląskich radiów, jak żeśmy rozmawiali z prominentnym, a ja bardzo go lubię w ogóle, działaczem PSL-u, który w tej chwili tam znajduje wysokie stanowisko w Sejmiku Województwa Śląskiego, to ja powiedziałem, że tutaj rządziliście, ale on mówi, no ale prezes, czy tam prezeska, która była, ona nie wyjęła z PSL-u, ona po prostu była wiceministrem finansów w rządzie PSL, ale ona nigdy nie była w naszej partii. Odcinają się centralnie, tak wie pan. Dramat, prawda?
No ważne są efekty, tak?
Znaczy w tej
gdzie chwili... cała branża była skazana na wymarcie, na wysprzedanie, na...
Znaczy nawet można by się pokusić o takie sprawy, że niektóre, no była głośna sytuacja kopalni Krupińskiej, kopalnia, których teoretycznie...
Zajmowaliśmy się tym rok temu.
No więc wiemy, jak to wygląda, ale tu trzeba zaznaczyć jedną rzecz. Kształt i model kopalni, który został przyjęty przez poprzedniej zarządzających kopalnią, doprowadził do tej sytuacji. Zamiast iść w kierunku węgli koksowych, poszli w kierunku fedrowania węgla energetycznego w zupełnie inny rejon kopalni. Jakieś chybione inwestycje i to finalnie doprowadziło do tego, że ta kopalnia ekonomicznie się nie mogła spiąć przez 4 kolejne lata później, przez następne perspektywy dalszej. No i w tym momencie było zagrożenie, że ta kopalnia położy. Ja sam byłem w komisji, która że tak powiem, oceniała możliwości kopalni Krupińskiej. Dałem zdanie odrębne, bo uważam, że jednak potencjał tam jakiś jest, ale to wymaga nakładów i na ten moment jest to w tej chwili sprawa wyciszona i być może ja mam nadzieję, że minie rok, dwa i wykorzystanie zostanie potencjał tej kopalni.
Ten węgiel koksujący.
Muszę dodać jedną rzecz, bo tam jest właśnie taka, na przykładzie powiem, przy kopalni Krupiński tam jest obszar górniczy z potencjałem 100 milionów ton węgla koksującego między Uskokiem Jawiszowickim a Warszowickim, który był rozeznany 9 otworami. Co pan rozezna 9 otworami? W tej chwili, z tego co wiem, władze Jastrzębskiej Spółki tam chcą, czy już przeprowadzają proces rozeznania złoża z powierzchni, prawda? I jak to wszystko zostanie przeprowadzone, wtedy dopiero będzie można podjąć racjonalną decyzję ekonomiczną, czy iść dalej w tym kierunku. Ale to wie pan, to powinno być robione nie teraz, prawda? Już jak już wszystko tam zostało praktycznie zamknięte i czeka na ewentualne odtworzenie jak Feniks z popiołów, tylko to miało być wiele lat temu zrobione. No tak to wygląda niestety.
Jakie są efekty spięcia kopalni z spółkami energetycznymi?
No dobre. Dobre, bo po prostu przecież Polska Grupa Górnicza podała ostatnio, że już tam zysk odnotowują, ale to na to tak się składa wiele czynników, tak, stworzenie kopalń zespolonych po jakichś, jeszcze tutaj dalej trzeba, to jest tak, dążenie do ideału, ale jest już dobrze, ale jeszcze musi być lepiej, o tym świadczą na przykład protesty górnicze, które tam się już gdzieś tam zapowiedziały, że tam są różnice w wypłatach, pensjach, tylko jeden związek zawodowy tam podnosi tę kwestię, inne związki się od tego odcinają, ale każdy niepokój społeczny jest niewskazany i tutaj bym apelował w tym momencie do rządzących, do spółek węglowych, żeby jednak się dogadali ze stroną społeczną, bo to jest bardzo ważne.
Śląsk, problemy Śląska wszyscy wiedzą, dużo ludzi, wspaniałe możliwości w ostatnich latach skutecznie zaprzepaszczane przez kolejne rządy.
No dużo smogu na przykład, też można powiedzieć. Rybnik, z którego pochodzę, miasto najbardziej zanieczyszczone i powiem ciekawostkę, akurat tutaj była sytuacja taka, że przeprowadziłem pytanie i informację bieżącą do ministra energii Piotrowskiego z zapytaniem, jak to w ogóle wyglądało z tą siecią ciepłowniczą przy elektrowni Rybnik, która, prawda, posiada możliwości kogeneracyjne i przekazywanie ciepła na to, żeby bezemisyjnie mieszkańcy ogrzewali budynki. Wie pan, co się okazało? Rzeczywiście miasto inwestowało w zmiany źródeł ciepła, czyli mówiąc krótko, finalnie w wymianę pieców węglowych, tak, na tej piątej generacji, inwestowało w ogrzewanie budynków, w ocieplanie, ale nie dogadało się z prywatnym właścicielem PEC, Jastrzębie Zdrój, w tej chwili jest to właściciel PGNiG Termika, ale mogło miasto występować o środki na rozwój infrastruktury wewnątrz budynków, żeby do tej głównej nitki ciepłowniczej się dopiąć. Przez kilkanaście lat samorząd miasta Rybnika nie wystąpił mimo zachęt ministerstwa. Mam to komentować, prawda?
No ciężko, tak, no, rzeczywiście.
Oczywiście na ten moment tu nie ma co się obkładać, że tak powiem, kijami. Jest w tej chwili rozmowa już na pułapie. Samorząd miasta Rybnika, inwestorzy, właściciele, tu mówimy o kilku firmach energetycznych, które mają tam i potencjał kogeneracyjny, i także sieć ciepłowniczą, prawda, w zarządzie. Moja skromna osoba, też senator, jeden z okręgu, i tam próbujemy. No wreszcie jest już podjęta rozmowa, żeby zacząć funkcjonować, prawda? Bo to nie jest tak, że jedni chcą, drudzy nie chcą, tu trzeba wspólnymi siłami pchnąć to do przodu, żeby tym powietrze było czystsze, a finalnie zdrowie i zdrowie naszych dzieci.
No oczywiście. Rozmawiamy w drugą rocznicę rządu Prawa i Sprawiedliwości, czy Zjednoczonej Prawicy na Śląsku. Jakie są nastroje teraz w stosunku do Warszawy, w stosunku do tego rządu?
No ja powiem tak, że to co ja mogę powiedzieć? No, zdecydowałem się na pracę w polityce i teraz już wiem, że polityk nie jest to ideałem zawodu ulubionym przez ludzi wokół, prawda? No, to nie tak to wygląda. Robię wszystko, wie pan, w okręgu, żeby zmienić ten obraz, przynajmniej żeby rozrobić nową jakość w polityce, tu na pewne działania na rzecz szpitala, gdzie tam zorganizowałem pomoc, organizuję DADA, chociażby nie dalej jak wczoraj złożyłem na ręce pani premier prośbę o poparcie finansowe ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wsparcie szpitala, który jest zagrożony upadłością, obsługuje naprawdę wiele ludzi w powiecie wodzisławskim. Doprowadziłem do wyposażenia sali gimnastycznej, wie pan, tutaj jakieś tam kserokopiarki na oddział pediatrii, różne wyposażenie pracowni chemii w jednej ze szkół rybnickich, gdzie się okazało, że jej nie ma. No wie pan, to są działania posła, które determinują mnie do dalszej pracy. Ale globalnie jednak rozwiązania jeszcze pewne kuleją i tutaj przerost biurokracji, trzeba z tym dalej walczyć, bo to jest hydra, która ukręca, że tak powiem, państwo polskie pod kątem finansowym. Niestety tych ministerstw jest bardzo dużo. Ja byłbym za tym, żeby ministerstwa jednak scalać, ilości wiceministrów ograniczać, prawda? Przecież park maszyn wożących ministrów to jest dramat jakiś, prawda? Ja rozumiem, że ten, ale to po prostu też koszty funkcjonowania państwa mamy zbyt drogie. I tutaj by trzeba było się zastanowić nad rozwiązaniami, że powiaty, które też są bardzo kosztochłonne, urzędy pracy, które co prawda funkcjonują, ale ja nie słyszałem, żeby ktoś z moich znajomych znalazł pracę przez Urząd Pracy, prawda? To też są 4 miliardy złotych wydawane co roku na Urząd Pracy. Dlaczego tego nie spożytkować inaczej, a osoby pracujące w Urzędzie Pracy, te najbardziej kompetencyjne, że tak powiem, przekierować na rynek prywatny z pomocą, jeżeli są w Urzędzie Pracy, to powinni bez problemu mieć tą pracę, prawda? No tak.
Jak pan sądzi?
No, pan się śmieje, no ale ja uważam, że ktoś komuś szuka pracy, to do siebie znajdzie o wiele szybciej, prawda?
No pewnie, pewnie tak. Śląsk, rocznica rządu dobrej zmiany, to 500 plus coś zmieniło, widać na Śląsku?
No trzeba tak, są, nie ma, że tak powiem, w tym momencie, jest to na bezrubiu ira gryba, nie jest to idealne rozwiązanie, ale jest to pierwsze rozwiązanie prospołeczne, które zadziałało. Wiele rodzin pierwszy raz pojechało nad morze, nasze polskie, to było widać zaraz, tak. Wiele rodzin potrafiło zadbać, że tak powiem, o transport własny, to też zaskutkowało zakupem samochodów używanych, ale jednak już rodziny mają swój transport. Niestety jest też taki skutek uboczny, który nie wiem, czy ktoś zauważył tutaj na przykład w domach dziecka, wiele dzieci, które zostało, które były po prostu oddane przez mówiąc delikatnie, nieodpowiedzialnych rodziców, powróciło do rodzin, a miało szansę na przykład na funkcjonowanie zupełnie innej rzeczywistości ze względu na te 500 plus, żeby po prostu te kilkaset złotych pobrać. No. I tu są jeszcze także obszary, na których należy zadziałać. No ale trzeba działać, wie pan co, no co ma być podstawą państwa polskiego, jak nie rodzina, tak? No to nie ma alternatywy. Co, mamy się wzorować? Ja słuchałem przed chwilą o prezydencie Macronu, wzór rodzinny prezydenta Macrona byłby dla pana ideałem. No, już dalej nie będę drążył.
Pan poseł Sitarski, inżynier górnik w studiu Radia Wnet, zadaje pytania retoryczne.
Bardzo pan co, serdecznie dziękujemy. A propos jeszcze Francji, to tak dorzucę coś od siebie. Wie pan co, ja byłem w pięknej Francji, Dolinie Rodanu, Lyonie, miejscowości Valence we Francji wiele lat temu. I byłem całkiem też niedawno, wielokrotnie w Strasburgu, jako już parlamentarzysta, reprezentant Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jak zobaczyłem połączone patrole policji i wojska z długą bronią pod kościołem w niedzielę we Francji i pilnującego mszę, prawda, w centrum Strasburga i permanentny stan wojenny, który tam się utrzymywał całkiem niedawno jeszcze, to wie pan co, to takiej Francji, to ja już po prostu z żalem na to patrzyłem, a nie chciałbym czegoś takiego widzieć w Polsce.
Bardzo serdecznie panu dziękuję wobec tego. Krzysztof Sitarski, a my, proszę państwa, łączymy się z Kijowem. Tam Paweł Bobołowicz, za momencik rozmowa. Paweł Bobołowicz, w Kijowie czy po Kijowie chodzą patrole z długą bronią?
Po Kijowie chodzą patrole z długą bronią, dzień dobry, ale oczywiście jest to związane z innym zagrożeniem. Ukraina, przypomnę, że cały czas znajduje się w sytuacji, w której musi bronić swojego terytorium przeciwko rosyjskiej agresji i ta agresja przyjmuje czasami bardzo skomplikowane formy, a czasami inne wydarzenia, które dzieją się w Kijowie, są interpretowane, nie tylko zresztą w Kijowie, na całej Ukrainie są interpretowane, że mogą z tym mieć związek. Zresztą sytuacja na Ukrainie jest niestabilna i na pewno będziesz chciał się o to zapytać. Rozmawialiśmy już o tym bezpośrednio po tych wydarzeniach na antenie Radia Wnet. Przypomnę, że w środę około godziny 22 pod siedzibą ukraińskiej telewizji Espresso eksplodował ładunek wybuchowy. W wyniku eksplozji został ranny deputowany Rady Najwyższej Ihor Mosijczuk i politolog Witalij Bała. A deputowany Mosijczuk przeszedł już operację. W mediach pojawiały się jego pierwsze komentarze, ale nieoficjalnie wiadomo, że ten stan zdrowia nie jest tak dobry, jak pewnie chciałoby się i że deputowanego czeka kolejna operacja, pozostaje wciąż w szpitalu. Nieznany jest stan politologa Witalija Bały, który zakazał podawania informacji na ten temat lekarzom. W wyniku odniesionych ran w czasie tego wybuchu zmarł ochroniarz deputowanego i przypadkowy przechodzień, którym okazał się były podpułkownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W szpitalu przebywa też 56-letnia kobieta, mieszkanka bloku, w którym doszło do eksplozji. Ładunek eksplodował w momencie, gdy Mosijczuk i Bała po udziale w programie telewizyjnym opuszczali budynek mieszkalny, w którym mieści się też studio telewizji Espresso. Wtedy doszło do eksplozji ładunku, który prawdopodobnie był podczepiony pod motorower, który z kolei tam pojawił się pod tym budynkiem kilkadziesiąt minut wcześniej. Ten ładunek to prawdopodobnie pół kilograma trotylu, ale to nie był tylko i wyłącznie trotyl. W ładunku były metalowe kule, które raziły na bardzo dużą odległość. Pierwszymi ofiarami stał się ochroniarz i politolog, ale też te kule właśnie raziły między innymi tą przypadkową mieszkankę bloku, zniszczyły wiele mieszkań i pomieszczeń w tym budynku, przy którym został zostawiony motorower. Według komentatorów najczęściej pojawia się wersja, że był to zamach na deputowanego Mosijczuka, ale ukraińskie służby wszczęły postępowanie w sprawie aktu terrorystycznego, a to oznacza, że rozpatrują też inne warianty, również zamach na politologa w Bałę, ale również być może też rzeczy związane z funkcjonowaniem telewizji Espresso. Mógł być to zamach na przykład na innych gości, ale ładunek został odpalony w momencie, gdy akurat wychodził Mosijczuk, ale w ukraińskie media zwracają też uwagę, że telewizja Espresso należy do, jest związana z ukraińskim deputowanym Mykołą Kniarzyckim, a współwłaścicielami tej telewizji jest m.in. były premier Arsen Jaceniuk i żona obecnego ministra spraw wewnętrznych Arsena Awakowa, więc te osoby też mogą wskazywać, że zamach mógł mieć inne znaczenie, a na przykład te osoby były ofiarami, przypadkowymi ofiarami. A jednocześnie oczywiście sam Mosijczuk to osoba, która wywołuje od dawna wiele kontrowersji, osoba dosyć skomplikowaną biografią, od lat 90. związany z ruchami nacjonalistycznymi. Mosijczuk to osoba, która co najmniej dwukrotnie przebywała w więzieniu ukraińskim za swoją działalność polityczną. W czasach rządów Janukowycza trafił do więzienia jako tak zwany terrorysta wasylkowski. Oskarżony był o próbę zamachu w 20. rocznicę ukraińskiej niepodległości pod zarzutem, że próbował dokonać zamachu właśnie przy użyciu ładunku wybuchowego. Mosijczuk opuścił więzienie zaraz po zakończeniu rewolucji godności na kijowskim Majdanie. Później został deputowanym z partii radykalnej. To też ugrupowanie, które jest ugrupowaniem bardzo kontrowersyjnym na Ukrainie. Oficjalnie pozostaje w opozycji, ale w rzeczywistości bardzo często akurat wspiera obecne władze Ukrainy, chociaż posługuje się retoryką, która powoduje, że bardzo często to ugrupowanie jest uznawane za ugrupowanie populistyczne, a jego lider Oleh Ljaszko jest przedstawiany jako osoba o bardzo radykalnych poglądach, niemożliwych do zrealizowania. Mosijczuk zresztą jest też osobą, która całą większość swojego życia zajmowała się działalnością polityczną. Przez krótki okres czasu funkcjonowała jako dziennikarz. Raczej nie był w stanie zrobić w tym czasie jakichś bardzo spektakularnych, zarobić bardzo dużych pieniędzy. Pomimo tego jego deklaracje finansowe wskazują, że posiada olbrzymie zasoby w gotówce i na to też wskazują ukraińskie media, że być może jednym z elementów zamachu na niego mogła być jego nie do końca przejrzysta działalność o charakterze biznesowym. Na razie postępowanie trwa, ale ta sytuacja, wracając do tego, o czym mówiłeś na początku, oczywiście powoduje, że w zestawieniu z poprzednimi zamachami, które też miały miejsce w Kijowie od roku, tych wydarzeń jednak jest dużo, powoduje, że sytuacja w Kijowie nie jest taka prosta, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa.
Paweł Bobołowicz, bardzo serdecznie dziękujemy. W studiu Łukasz Jankowski z Gazetką, a my najpierw musimy dżingiel puścić.